Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Teraz i na wieki. Jeżeli mogę prosić, pomódlmy się jeszcze chwilę, by to Pan mówił, by to Pan stał tutaj na scenie dzisiaj. Panie Jezu, dzięki Ci za ten piękny dzień, dzięki Ci za to słońce, dzięki Ci za ten deszcz, który tak ożywił ziemię. Dzięki Ci za te nocne grzmoty, które wstrząsnęły tym, co miało być wstrząśnięte. Panie, nie pojmujemy Twojej łaski do końca, ale Panie, kiedy jesteśmy w niej zanurzeni, to dzieją się rzeczy wspaniałe i rzeczy niezwykłe. Panie, pobłogosław słowo, które dzisiaj posyłasz, by było takim orzeźwieniem jak ten deszcz dla ziemi, by może było takim wstrząsem też dla tego, co wstrząśnięte być musi. Panie, to nie moje gadanie, ale Twoje święte słowo niech tutaj króluje, niech tutaj panuje. Niech ono będzie światłością dla naszych stóp. Amen. To naprawdę dla mnie niezwykła i niepojęta Boża łaska, że znowu mam zaszczyt stać przed Wami, bracia i siostry. Zdawałoby się, że skoro mam wśród Was tak wielu prawdziwych przyjaciół, a nade wszystko, że skoro jesteśmy przecież braćmi i siostrami, to takie wyjście tutaj, powiedzenie paru słów, modlitwa, nie powinny być przyczynkiem do żadnego stresu. Nie powinno być tu miejsca na żadne emocje w stylu drżenia kolan, wysychania w gardle czy jakiegoś zimnego potu spływającego po plecach. Ale jednak tak nie jest. Myślę, że bracia, którzy od lat głoszą nam Słowo Boże, potwierdzą chyba, że za każdym razem, kiedy stajemy przed Wami, tak prawdziwie, bez jakiegoś przymilania się, bez jakiegoś udawania, tak prawdziwie czujemy się mali i niegodni tego zaszczytu. Świadomie lub trochę mniej świadomie może, zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed kimś naprawdę najważniejszym. Przed wybraną, umiłowaną, przepiękną oblubienicą naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nikt, absolutnie nikt na tym świecie, żadna najwyższa władza, największa gwiazda, najwięksi bohaterowie, najmądrzejsi z mądrych mędrców nie mogą się nawet równać z tym, kim i czym jest Kościół Boga Żywego. Ten, kto prawdziwie jest dzieckiem Bożym, zdaje sobie sprawę, odczuwa to, przeżywa, że im dłużej trwa w Kościele, tym bardziej poznaje i bardziej docenia jego głębię, jego wielkość, jego wspaniałą wartość, jego piękno. Bo jest to piękno, jest to wartość, jest to cudowność samego Boga, samego Jezusa Chrystusa. Przeżyłem już trochę lat na tej ziemi, widziałem wiele, rozmawiałem z wieloma ważnymi i mniej ważnymi. Nie mam stresu, kiedy stoję przed wojewodą czy prezydentem. Nie drżą mi kolana, kiedy staję przed kamerami telewizyjnymi. Ale zawsze, kiedy staję przed Wami, przeżywam to bardzo, ale to bardzo głęboko. I nie jest to dla mnie bynajmniej jakiś egzamin, czy sprawdzian, który mam zdać przed Wami. Taki egzamin, taki sprawdzian, kiedy jesteśmy w służbie, zdajemy praktycznie każdego dnia. Wiecie, czasami myślę, że kiedy apostoł Paweł pisał do Filipian z bojaźnią, z drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie, to być może miał na myśli właśnie tę bojaźń, ten szacunek, ten podziw, ten uniżony zachwyt przed oblubienicą pańską. Ona jest godna też tego, by przynosić jej rzeczy najważniejsze i najpotrzebniejsze, i by nie karmić oblubienicy jakimiś śmieciami rodem z tego świata, Dlatego ufam też, że słowo, które chcę dzisiaj powiedzieć, choć niedługie, jest właśnie czymś, co Bóg bardzo, bardzo chce właśnie dzisiaj powiedzieć. Nosiłem się z zamiarem mówienia na ten temat od kilku tygodni i ciągle czułem się niegotów, a dzisiaj też wcale nie czuję jakoś bardziej gotowy, a jednak Bóg ponaglił mnie, by ten temat poruszyć. Ten temat, tym tematem, do którego przymierzałem się tak wielokrotnie, bardzo trudny według mnie, to temat nowego narodzenia. Wydaje się być tym trudniejszym tematem, że dla wielu spośród nas stał się czymś takim oczywistym, czymś podstawowym i czasami odnosimy wrażenie, jakbyśmy się wstydzili mówić o takich podstawowych rzeczach, pytać o takie proste, niczym z elementarza sprawy. Dla Nikodema, gdy usłyszał od Pana Jezusa o nowym narodzeniu, była to absolutna nowość, absolutne zaskoczenie. Był to jednocześnie dla niego jakiś absurdalny i nielogiczny wymóg, który natychmiast wzbudził protest trzeźwo myślącego, logicznego, mądrego i bardzo pobożnego człowieka. Jezus z Nazaretu nie rozmawiał z Nikodemem z pozycji Boga. Rozmawiał też z pozycji znawcy zakonu, nauczyciela, rabiego. I w tej słynnej rozmowie Jezus z kolei jest zdumiony faktem, że Nikodem jako nauczyciel tego podstawowego zagadnienia kompletnie, ale to kompletnie nie rozumie. Zobaczcie, dwóch wspaniałych, pobożnych, mądrych nauczycieli. To samo ważne, fundamentalne zagadnienie. A tak różne przecież podejście. Mnie osobiście ten obraz pokazuje, i to pokazuje bardzo wyraźnie, jaka jest dostrzegalna różnica między tym, co się narodziło z ciała, a tym, co się narodziło z ducha. Można to tutaj dostrzec niemalże gołym okiem. A jak to jest u nas? Zobaczmy w praktyce. Kiedy tłumaczymy komuś, że można Bogu zaufać tak do końca, że można Bogu powierzyć każdą, a to absolutnie każdą sprawę i że On nigdy i nikogo nie zawiódł. A w odpowiedzi słyszymy, no tak, ale to mówi ciało, a nie duch. Kiedy z pismem w ręku zachęcamy kogoś, by szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko, absolutnie wszystko inne będzie nam dodane, a w zamian słyszymy, no tak, wiem o tym, ale to znowu odezwało się ciało i to ciało nie pozwoliło, by duch w tej sprawie w ogóle zabrał jakikolwiek głos. Kiedy próbujemy oprzeć jakieś nasze przedsięwzięcie na wierze, na naszej znajomości Bożego charakteru, na objawionej przecież w Piśmie Świętym Jego świętej woli i słyszymy, no wiesz, bracie, to wszystko jest prawda, zgadza się, o tym mówi Pismo Święte, ale to znowu krzyczy świetnie poinformowane, dobrze wyszkolone ciało, ale tego nie mówi narodzony z ducha, ale tego nie mówi narodzony z Ducha Bożego. Dla dziecka Bożego wydaje się rzeczą niemożliwą, że można poddać w wątpliwość jakiekolwiek Boże Słowo, jakąkolwiek Bożą obietnicę, Boży nakaz czy i nie zadrzeć przy tym ze strachu. Początkowo nie miałem takiego zamiaru, ale wiem, że muszę tutaj przytoczyć bardzo stanowcze wersety ze Słowa Bożego. Będzie to krótki fragment listu apostoła Jakuba, drugi rozdział od 18 wersetu. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Kiedy cytuję te słowa, nie chodzi mi o powracanie do sporu o uczynki, ale widzę tutaj, z jaką stanowczością apostoł Jakub podchodzi do różnicy między życiem dzieci Bożych według wiary w Boga, a życiem demonów mimo wiary w tego samego przecież Boga. I to naprawdę możemy zaobserwować również wokół nas. Nie ukrywam, że ogromną inspiracją dla mnie, by zmierzyć się z tym tematem, by podjąć jakąś próbę tego tematu, była szkoła Chrystusa Berta Klendenena. Bert Klendenen zauważa to z ogromnym bólem i z taką ogromną troską o Kościół, jak wielu spośród nas nigdy, absolutnie nigdy nie przeżyło cudu Bożego, nowego narodzenia. Jak po prostu nauczyliśmy się żyć takim porządnym, chrześcijańskim życiem, opanowaliśmy podstawową wiedzę, wyuczyliśmy się chrześcijańskiego savoir-vivre. Nie chcę tu przytaczać przerażających statystyk, ale sami musimy przyznać, że bardzo często w Kościele, nie w świecie, w Kościele, kiedy cytujemy Słowo Boże, kiedy opieramy coś na Słowie Bożym, kiedy proponujemy rozwiązanie poprzez Słowo Boże, to w Kościele, nie w świecie, w Kościele, słyszymy, no tak, ale... Świetnie zdaję sobie również sprawę z tego, że zagadnienie nowego narodzenia to temat bardzo, ale to bardzo obszerny. Jest tak wiele duchowych aspektów tego wydarzenia, że praktycznie żaden szablon, żaden test psychologiczny, żadna nawet komisja weryfikacyjna nie są w stanie ocenić ani prawdziwości, ani głębokości, ani jakości tego przeżycia. Możemy śmiało powiedzieć, że jedynie Bóg wie, jak to naprawdę jest ze mną, z Tobą. Jedynie Bóg wie, jak to jest w Jego Kościele. I na tym stwierdzeniu zakończyć i przestać się w ogóle zajmować tym tematem. Tym bardziej, że istnieje duże ryzyko, że zaraz odezwą się głosy o osądzaniu, o niesprawiedliwym ocenianiu, o jakimś wywyższaniu się czy próbach bycia sędzią. Uczestnicy Szkoły Chrystusa wiedzą dokładnie, że Bert Klendenen mówił to z pozycji sługi, a nie z pozycji Pana. I to sługi, którego wierną służbę dla Pana Pan potwierdza od wielu, wielu lat i Pan chwali tą służbę. Jedyne, co mnie upoważnia, by stać dzisiaj przed Wami, to służba, którą z Bożego polecenia, z Bożego posłania i którą dzięki Bogu prowadzimy. I jeżeli chcę się czymś podzielić, to tylko tym, czego doświadczyłem w tej właśnie służbie dla Pana. Rozważając temat nowego narodzenia, zadałem Bogu takie pytanie. Po czym mam rozpoznać nowe narodzenie? A Bóg spytał mnie, a jak myślisz, jaki jest najbardziej widoczny rezultat narodzenia? Odpowiedziałem: dziecko. I wiecie, roześmiałem się w tym momencie. Roześmiałem się, bo całkiem niedawno na Zamkowej podjąłem taką jakby rewolucyjną próbę, jeżeli chodzi o nauczanie naszych podopiecznych. Zawsze mówiłem im, że chrześcijaństwo jest to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Że chociaż to Boże pojęcie prawdziwego mężczyzny znacznie odbiega od standardów tego świata, to jednak tylko taki chrześcijański superman może świat zadziwić, może ten świat pokonać. Tylko taki mężny chrześcijanin może naprawdę podobać się Bogu. Często bazuję i opieram się na wersecie z Księgi Objawienia, który mówi: udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i tak dalej, wymieniane są tam kolejni, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. My widzimy wyraźnie, że nasi podopieczni naprawdę, naprawdę potrzebują wziąć się tak twardo po męsku z życiem za bary. Potrzebują odwagi, stanowczości, determinacji, by wreszcie zmienić to swoje przeklęte, to swoje przegrane życie. A tymczasem, kiedy wtedy modliłem się o słowo dla Zamkowej, Bóg tak wyraźnie pokazał mi właśnie te wersety z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału. A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: naprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto więc uniży się jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Jak widzicie, w kontekście Zamkowej to musiała być naprawdę rewolucja w nauczaniu. Jednocześnie wyglądało to bardzo zabawnie, kiedy mówiłem: musicie się stać jak dzieci, a moimi słuchaczami byli starzy i niektórzy bardzo starzy mężczyźni, których życie jest pełne blizn po przegranych pojedynkach, po stoczonych bitwach, po upadkach i osobistych tragediach. Widziałem zdumienie w ich oczach. Chociaż widziałem też ironiczne, takie troszeczkę pełne powątpiewania, uśmieszki. Ale skoro Słowo Boże mówi tak, a nie inaczej, to musieliśmy się z tym zmierzyć. Musieliśmy coś z tym zrobić. Musieliśmy coś zrobić, by to nasze twarde, męskie "tak jest" nie było tylko takim pustym potakiwaniem, z czego chudz mi ta chudza, a ja tam swoje wiem. I teraz, kiedy prosiłem o słowo dla Kościoła, Bóg ponownie pokazał mi, że dziecko jest tym najbardziej widocznym rezultatem narodzenia, a więc też nowego narodzenia, o którym tak pragnąłem dzisiaj mówić. Spróbuję więc skupić się na tym aspekcie nowego narodzenia, a jeżeli Bóg pozwoli jeszcze kiedyś powrócić do tego tematu, być może jakoś szerzej i jeszcze głębiej spróbuję się z nim zmierzyć. Bo naprawdę zdajemy sobie wszyscy sprawę z faktu, że jest to pilna, bardzo pilna potrzeba naszej społeczności. Gdziekolwiek do tej pory słyszałem nauczanie na temat "musicie się stać jak dzieci", zawsze padało takie sakramentalne pytanie: a co według was najbardziej charakteryzuje dziecka? Wiecie, wszędzie, również i na Zamkowej, natychmiast niemal padała odpowiedź: ufność. Taką odpowiedź słyszymy najczęściej i myślę sobie, że słyszymy ją dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że to jest to, co nas, dorosłych, najbardziej odróżnia od dzieci. Chyba zdajemy sobie sprawę ze smutnego faktu, że gdzieś w drodze do naszej dorosłości zgubiliśmy naszą dziecięcą ufność, ufność do Boga. Jednocześnie usprawiedliwiamy się, jakoby nasze życiowe doświadczenia, nasza mądrość, nasza roztropność upoważniały nas do tego, żeby porzucić tą dziecinną ufność i wieść takie roztropne, poważne, mądre i rozsądne życie. Ktoś powiedział, że dziecko szczęśliwie czujące się bezpieczne w ramionach ojca po prostu nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jest zawieszone gdzieś około 1,5 metra nad ziemią. Nie zdaje sobie sprawy z faktu, że co by było gdyby. I kiedy to wreszcie zrozumie, to przestanie być takie beztroskie i takie ufne. Jemu po prostu brak wiedzy, brak rozsądku, brak umiejętności przewidywania ewentualnych nieszczęść. Natomiast my, dorośli, no to przecież coś całkiem innego. Czyżby? Jest takie nauczanie Jonathana Edwardsa z 1741 roku, zatytułowane Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. I tam ten wielki Boży kaznodzieja porównuje naszą sytuację do uchwycenia nas przez Bożą dłoń w trakcie, gdy spadaliśmy w przepaść. I my tą Bożą dłonią zatrzymani, tą Bożą dłonią uratowani, wybawieni, robimy wszystko, żeby tego Boga jak najbardziej rozgniewać. Wierzgamy nogami, buntujemy się, protestujemy, gryziemy, bluźnimy, grzeszymy, byleby ten Bóg wreszcie wypuścił nas ze swojej dłoni i pozwolił nam dalej spadać według naszego własnego mądrego i rozsądnego planu. I takie postępowanie nazywamy zdrowym, dorosłym rozsądkiem. I to ma być ta nasza dojrzała umiejętność przewidywania ewentualnych nieszczęść, umiejętność bycia ostrożnym i zapobiegliwym. I to ma być ta nasza przewaga nad dziećmi, aż wstyd się przed nimi do tego przyznawać. Myślę, że od 3-letniego dziecka mógłbym śmiało usłyszeć: oj, tato, tato, a miałem cię za poważnego człowieka. I miałoby rację. Niestety. Jest wiele, wiele cech, które charakteryzują dzieci, a które my z czasem nauczyliśmy się traktować tak obojętnie lub całkowicie per noga. Ale to jest zupełnie tak, jakby nasza mądrość upoważniała nas do spoglądania z góry na to, co powiedział przecież sam nasz Pan Jezus Chrystus. Bo przecież być jak dziecko jest nieodłączną cechą, jest naturalnym rezultatem cudu, jakim jest nowe narodzenie. Nasz pastor, pedagog przecież z wykształcenia, jest dużo lepszym specjalistą od dzieci. Po prostu zna się na tym. Ale chyba i on, i wy też zgodzicie się, że dzieci nie tylko są ufne, ale dzieci są też dużo bardziej podatne na naukę. Dzieci bardzo pragną wzrastać, bardzo pragną być dorosłymi. Dzieci też są brutalnie szczere i to często jest przyczyną wielu naprawdę radosnych, ale też i konfliktowych sytuacji. Ale są też takie cechy, które pokazują, jak dzieci, kiedy cierpią, patrzą przede wszystkim na swoich rodziców. Nie na świat, nie rozglądają się nigdzie dookoła, ale patrzą na rodziców. Jedna z takich ważnych dziecinnych cech to to, że dzieci są poddane autorytetom. I myślę, że na temat każdej z tych kilku tylko przecież wymienionych przeze mnie cech, dziecinnych cech, można by wygłosić całkiem odrębne kazanie i byłoby o czym mówić. Na dzisiaj, na to niedzielne popołudnie, chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić, byśmy patrząc na nasze dzieci, pamiętali o tych dwóch Bożych nakazach. Z Ewangelii Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I z Ewangelii Mateusza: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pamiętacie, przecież pamiętamy wszyscy, jak kończy się rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Imię w Starym i Nowym Testamencie oznacza charakter. Wierzyć w imię to ufać temu, kto to imię nosi. To ufać jego charakterowi. Każdy z nas chyba widział taką scenę, kiedy dziecko śpi w ramionach matki, trzymając ją mocno za szyję, a matka oplata je swoimi ramionami. To jest jeszcze jedna z dziecinnych cech, która mówi o tym, że dzieci kochają, ale naprawdę bardzo kochają wypoczywać w ramionach rodziców. I kiedy widzimy taką scenę dziecka w ramionach matki i widzimy ten podwójny węzeł, który daje tyle spokoju, tyle szczęścia, możemy sobie pomyśleć, a co dopiero, kiedy te ramiona to ramiona naszego Ojca Niebieskiego. Takiego właśnie wypoczywania życzę wam i sobie, bracia i siostry. Takiej dziecinnej ufności, że nawet kiedy nasze ręce omdleją, kiedy nasze ręce osłabną, to On nas nie zawiedzie i nie upuści na ziemię. Bo On ukochał dzieci ponad swoje życie.